W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Siostry i bracia, z zasady nie zaczynam w ten sposób kazania czy homilii we mszy świętej, bo tym właśnie znakiem przeżegnania się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczęliśmy naszą liturgię i tym znakiem ją zakończymy. Dziś jednak szczególnie należy podkreślić ten codzienny gest, którym znaczymy siebie od wstania poprzez różne ważne czynności, jakie w ciągu dnia podejmujemy, aż po ostatni gest, jaki czynimy, kładąc się spać. Żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten prosty gest, którego nauczyła nas we wczesnym dzieciństwie pobożna nasza mama, zawiera w sobie całą głębię Bożej istoty, tajemnicę Przenajświętszej Trójcy. I właśnie dziś, w uroczystość Przenajświętszej Trójcy, należałoby ze szczególnym szacunkiem i szczególną starannością ten gest wykonać, nad nim się zastanowić, na nowo go nauczyć się. Zastanówmy się, jak my się żegnamy. Popatrzmy tak jedni na drugich. Często obserwujemy wchodzących do kościoła, którzy czynią coś bardzo dziwnego, jakiś dziwny gest, jakby opędzali jakąś natrętną muchę albo coś tam im przeszkadzało. Tymczasem jest to znak Przenajświętszej Trójcy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Co ten gest oznacza? Święty Ignacy Loyola, mistrz życia duchowego, powiada tak. Czyniąc znak krzyża, dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała poniżej piersi, a więc brzucha, oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i wstąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znowu kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy osoby boskie są jedną istotą. Siostry i bracia, to cała teologia zawarta w tym prostym geście. Tajemnica Przenajświętszej Trójcy stanowi bowiem, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, centrum naszej wiary i centrum życia chrześcijańskiego. Tajemnica Przenajświętszej Trójcy jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic naszej wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, poprzez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. W tym prostym geście przeżegnania się zawiera się więc cała tajemnica naszej wiary, fundamentalna tajemnica naszej wiary. Mówimy tajemnica wiary. Słowo tajemnica nam się kojarzy z czymś, czego nie wolno wyjawić, o czym nie wolno mówić, co ma pozostać dyskretne. Ale to jest tylko jeden wymiar tego słowa. Tajemnica to coś, to rzeczywistość, którą nie tyle jesteśmy w stanie zgłębić rozumem, bo ona przekracza nasze zdolności pojęciowe. Ale tajemnica to jest rzeczywistość, w którą trzeba wejść, zanurzyć się, uczestniczyć w niej. W ten sposób mówimy, celebrans po przeistoczeniu mówi, pokazując na święte postacie, w których uobecnia się Chrystus, oto wielka tajemnica wiary. My zanurzamy się w tę tajemnicę, my w niej uczestniczymy. Jest wiele takich rzeczywistości w naszym życiu, których nie potrafimy zrozumieć do końca, wytłumaczyć, ponazywać. Ale my je czujemy, my je przeżywamy. Taką tajemnicą jest na przykład nawet zwykła ludzka miłość. Nie potrafimy do końca powiedzieć, dlaczego ta pani zakochała się w tym panu i odwrotnie. To jest jakaś tajemnica. Ale to, że nie potrafimy jej zrozumieć, wytłumaczyć, udowodnić, czyż to ma oznaczać, że jej nie ma, że ona nie ma znaczenia? Wprost przeciwnie. Podobnie jest z tajemnicą Przenajświętszej Trójcy. Rachunek nam się w żaden sposób nie zgadza. Jeden Bóg w trzech osobach. Jak to jest? Coś nam nie pasuje. Bo przywykliśmy, że jeden plus jeden plus jeden to jest trzy. A tu wychodzi, że jeden. To przekracza nasze zdolności rozumu. I nie o to chodzi, abyśmy Boga udowodnili. Abyśmy udowodnili tę prawdę. Ale byśmy ją przyjęli. Byśmy się w nią zanurzyli, byśmy uwierzyli, że tak jest, skoro Chrystus tak naucza. A On nam objawił tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego. W słowach, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, ostatnich słowach, jakie Jezus na ziemi wypowiedział do swoich uczniów, powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I w wielu innych miejscach Jezus mówił o Ojcu i Duchu Świętym i siebie wskazywał jako Syna Bożego. Jezus objawił nam prawdę o Bogu w Trójcy Jedynym. I my tę prawdę przyjmujemy, dlatego że Jezus ją objawił. W tę prawdę zostaliśmy zanurzeni. Bowiem zostaliśmy ochrzczeni w imię Przenajświętszej Trójcy. To, co często widzimy przy chrzcie dzieci, to samo stało się nad nami w sferze naszej nieświadomości. Kiedy kapłan, wypełniając wolę naszych pobożnych rodziców, trzykrotnie polał nasze głowy, wypowiadając słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od tej chwili każdy z nas tu obecnych stał się świątynią Przenajświętszej Trójcy. W każdym z nas mieszka Bóg w dnie naszego serca. Na naszej duszy, na naszym sercu zostało wyciśnięte specjalne znamie, znak przynależności do Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I choćbyśmy nie wiem co robili, choćby człowiek nie wiem na jakie dno moralne upadł, nawet gdyby się zaprzedał szatanowi poprzez akt oddania się, poprzez cyrograf podpisany własną krwią, jak to niestety ostatnio coraz częściej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, się zdarza, nie przestanie być świątynią Przenajświętszej Trójcy. Bóg o niego się upomni, bo w ten sposób zostaliśmy zanurzeni w tajemnicę Przenajświętszej Trójcy. I żyjąc tą tajemnicą, będąc w nią zanurzonymi, oddajemy prawdziwą chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Bynajmniej nie chodzi o to, abyśmy tylko wypowiadali formułę chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, co jest jak najbardziej godne i potrzebne. W Ale bardziej chodzi o to, abyśmy żyli w harmonii z Boską Trójcą. Byśmy żyli tą świadomością, że Boga w sobie nosimy. Że w każdym z nas mieszka Przenajświętsza Trójca. A zatem nikt nie ma prawa czuć się samotnym. Czasem ludzie starzy, schorowani, opuszczeni przez najbliższą rodzinę, przez własne dzieci, przez przyjaciół, mówią: taki jestem samotny. Nie mam nikogo. W wymiarze ludzkim, w wymiarze emocjonalnym ma prawo tak się czuć. Ale w wymiarze wiary człowiek nie jest samotny. Bo jest zanurzony w tajemnicę Przenajświętszej Trójcy, we wspólnotę boskich osób, w samo źródło, w samo centrum życia. Żyje w nas Przenajświętsza Trójca. Tę prawdę trzeba sobie przypominać, zwłaszcza w takich momentach, jak parafialna uroczystość odpustowa. I siostry i bracia, i drugi ważny temat dzisiejszej uroczystości, szczególnie w tej parafialnej wspólnocie. Otóż, jak powiedziałem, oddać chwałę Przenajświętszej Trójcy to żyć w harmonii z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Uwielbić Boga to znaczy dostosować swoje życie do Jego woli. Inaczej mówiąc, to żyć w stanie łaski uświęcającej. Nie ma lepszego sposobu uwielbienia Boga w Przenajświętszej Trójcy, jak właśnie żyć w stanie łaski, przystępować do sakramentu pokuty, do sakramentu Eucharystii, modlić się, żyć jak dziecko Boże, ze świadomością, jak wielką noszę w sobie tajemnicę. Ale niestety jesteśmy w jakimś sensie okaleczeni przez grzech. Zło stale czai się u naszych wrót. Jest na wyciągnięcie ręki, tak łatwo popadamy w grzech. I dlatego potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Potrzebujemy łaski Przenajświętszej Trójcy. I taką szczególną łaską jest odpust. Słowo odpust kojarzy nam się z tym, co mamy po drugiej stronie ulicy. Ze straganami, z festynami, z zabawą albo z tandetą, jak często się mówi, odpustowa sztuka, czy jakieś odpustowe gadżety, czyli coś, co jest tanie, banalne, ale co lubimy, dlatego że przywołuje nam jakiś klimat folkloru, jakieś wspomnienie młodości, dzieciństwa. Ale zupełnie nie o to chodzi. Istota parafialnego odpustu leży zupełnie gdzie indziej. Bo czym jest odpust? Według tego, jak uczy nas Kościół, odpust w istocie polega na darowaniu kary doczesnej, jaką zaciągamy wskutek grzechu, ale grzechu, który został odpuszczony co do winy. Ale pozostaje kara, pozostają skutki grzechu. I właśnie odpust jest darowaniem, anulowaniem skutków grzechu, tej tak zwanej doczesnej kary. Mówiąc inaczej, to jest tak jak skaleczenie. Jest rana, która została wyleczona. Już nie boli, ale został ślad, została blizna. Jeżeli rana jest owym grzechem, który zostaje zaleczony poprzez sakrament pokuty, to pozostaje owa blizna, owa skłonność do grzechu, ta łatwość powtarzania owego grzechu, ten brak, ta niedoskonałość naszego miłowania. I Bóg w swoim miłosierdziu daje nam szansę, abyśmy wyleczyli także i ową bliznę, która pozostaje po grzechu. Właśnie poprzez skorzystanie z łaski odpustu. Mówiąc jeszcze inaczej, odpustu może dostąpić ten, kto przede wszystkim jest pojednany z Bogiem, kto skorzystał z sakramentu pokuty, kto przystąpił do Komunii Świętej, a więc żyje w zjednoczeniu z Bogiem i pragnie wydoskonalić się w swojej miłości. Odpust Chrust więc nie zwalnia nas z sakramentu pokuty. Przeciwnie, domaga się nawrócenia. Bo odpust jest lekarstwem, które leczy naszą niewydolność miłowania Boga w Przenajświętszej Trójcy. Mamy więc, jak uczy Kościół, odpusty zupełne i odpusty częściowe. Odpust zupełny to całkowite darowanie doczesnej kary, czyli tej skłonności do grzechu, tych konsekwencji naszych grzesznych czynów, które powodują, że stale do tego zła skłonni jesteśmy powracać. Natomiast odpust cząstkowy, tylko w jakimś sensie częściowym, przywraca w nas harmonię z Boską Trójcą. Aby zyskać odpust zupełny, to całkowite darowanie kar doczesnych trzeba spełnić pewne określone warunki. Jak już wspomniałem, tym warunkiem jest nawrócenie, sakrament pokuty, przyjęcie Komunii Świętej w danym dniu, mocne postanowienie niepowracania do grzechu, czyli właśnie pragnienie głębokiej wewnętrznej przemiany, następnie spełnienie czynu odpustowego, do którego Kościół, mając władzę Chrystusa udzieloną mu, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przywiązuje łaskę odpustu. Takie czyny odpustowe to między innymi nawiedzenie Kościoła, w którym obchodzi się święto patronalne i modlitwa w tym Kościele według intencji, jakie wyznacza na dany dzień Ojciec Święty. Nie zawsze pamiętamy, jaka to jest intencja, ale nie szkodzi, wystarczy mieć taki zamiar, aby pomodlić się według tych intencji, jakie papież wyznaczy. Czyli każdy z nas, kto tu jest dziś obecny, kto jest w stanie łaski uświęcającej, kto przystąpi do Komunii Świętej i zanim stąd wyjdziemy, pomodlimy się w tym Kościele, mając szczere pragnienie niepowracania do swoich grzechów, dostępujemy łaski odpustu zupełnego. To jest wyjątkowa chwila w całym roku liturgicznym w danej parafialnej wspólnocie. Co to w praktyce oznacza? Obrazowo powiedzmy tak, że gdyby ktoś umarł po uzyskaniu odpustu zupełnego, to oznaczałoby to, że właściwie idzie prosto do nieba. Bo czyściec, jako stan oczyszczenia, wydoskonalenia się w miłości po śmierci, jeżeli człowiek umiera pojednany z Bogiem, to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba ponieść karę doczesną za skutki grzechu. A skoro przez odpust zupełny ta kara doczesna zostaje darowana, więc wydaje się, że nie ma już powodów do czyśćca. Jak wielką łaskę Bóg nam daje, pamiętając ciągle, że jesteśmy Jego świątynią. Nie zmarnujmy więc łaski odpustu zupełnego. Takie odpusty zupełne możemy zyskiwać przy wielu innych okazjach. Katalog tych odpustów, które Kościół nadaje, jest bardzo długi. Wymieńmy tylko niektóre. Na przykład wspólne odmówienie różańca świętego we wspólnocie rodzinnej albo szczególnie w Kościele przed Najświętszym Sakramentem. Półgodzinne czytanie Pisma Świętego we wspólnocie rodzinnej czy indywidualnie. Odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza o godzinie 3:00 przed Najświętszym Sakramentem wystawionym czy w tabernakulum. Udział w rekolekcjach, gdy przynajmniej przez pełne 3 dni uczestniczymy w praktykach rekolekcyjnych, czy to parafialnych, czy indywidualnych. Ucałowanie Krzyża Świętego w Wielki Piątek. Odprawienie Drogi Krzyżowej. Udział we mszy świętej w jubileuszu kapłaństwa 25-lecia, 50-lecia. Podobnie udział we mszy świętej w jubileuszu małżonków w 25 i 50-lecie. I wiele, wiele innych, nie mówiąc już o udziale w pielgrzymce z pobożnym zamiarem, nawiedzenie sanktuarium, ucałowanie relikwii. Cała długa lista aktów, których spełniając z tą wolą wydoskonalenia się w miłości zyskujemy odpust zupełny, szczególną łaskę przywracającą nam godność dzieci Bożych. Siostry i bracia, więc jako wspólnota pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, zatroskana o chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszym życiu, chciejmy przede wszystkim pozostawać w harmonii z Boską Trójcą, stale troszcząc się o budowanie w sobie duchowej świątyni, aby ten kościół materialny, który tu obok powstaje trudem waszych rąk, nie był tylko martwą budowlą, ale by wokół tego kościoła powstawała prawdziwa świątynia duchowa, w której mieszka Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Aby każdy z nas był przybytkiem Przenajświętszej Trójcy, o czym przypominać ma nam ten prosty gest, który wykonujemy każdego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.